Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak prawidłowo skonstruować budżet projektu, po co musisz umieć konstruować, realizować i rozliczać projekt. To jest bardzo ważne działanie. Budżet jest bardzo istotną częścią wniosku, istotną do tego stopnia, że jeszcze do niedawna w momentach, w których budżet był źle konstruowany, cały projekt był źle oceniany. Powoli w ocenie wniosków odchodzi się od takiego patrzenia na projekt przez pryzmat budżetu i raczej świat idzie w kierunku rozliczania za rezultaty, ale jeszcze ciągle jest tak, że robiąc zły budżet, po prostu ponosisz duże ryzyko tego, że Twój projekt nie dostanie dotacji, bądź na przykład zostanie źle sprawozdany. Źle sprawozdany oznacza to najczęściej, że będziesz musiał po prostu oddać przyznaną dotację. Budżet też jest bardzo ważny w projektach niedotacyjnych, w projektach na przykład crowdfundingowych czy w zbiórkach publicznych, gdzie musisz realistycznie ocenić to, na co potrzebujesz pieniędzy i to, ile tych pieniędzy potrzebujesz. Jak zaczynałam przygodę z projektami, to mu wszyscy mówili, że należy pisać projekty tak, aby miasto czy samorząd dający dotacje po prostu mógł sobie obciąć połowę, no i wtedy po prostu powinieneś mieć tyle, ile chcesz. Ja nigdy takich rzeczy nie robiłam, nie uważam to za sensowne, dlatego że mówienie, że coś kosztuje dwa razy drożej, tylko żeby dostać dwa razy mniej, jest tworzeniem po prostu jakiejś dziwnej historii, która nie powinna mieć miejsca. Organizacje pozarządowe powinny działać tak, żeby po prostu te ich działania były uczciwe i fajne. No i teraz, jeżeli mówimy o zbiórkach publicznych i akcjach crowdfundingowych, będziesz oceniany, czy Twoja organizacja, Twój pomysł będzie oceniany nie przez jednego, dwóch, trzech oceniających, ale będzie oceniany przez ludzi zdroworozsądkowych, myślących, robiących zakupy w sklepach i po prostu ludzi, którzy wiedzą, ile dana rzecz kosztuje, jaka jest jej cena rynkowa. Tych ludzi nie oszukasz. Jeżeli oni będą widzieli, że coś jest źle opracowane, źle wycenione, to po prostu pozostanie jakiś taki niesmak i najprawdopodobniej nie wpłacą Ci tych pieniędzy, na które liczysz. I teraz już krok po kroku przejdziemy do planowania budżetu. Pierwszą i najistotniejszą rzeczą, od której musisz zacząć planowanie budżetu, to jest bardzo szczegółowy opis zadań czy działań, które po prostu chcesz wykonać w ramach projektu. Nie ma możliwości planowania finansów bez wiedzy tego, co chcesz zrobić. To nie muszą być super opisane działania, to nie musi być super zrobiona po prostu jakaś mega rozpiska, ale musisz wiedzieć, czy chcesz nagrać 5 odcinków podcastu, czy chcesz zrobić 5 webinariów, musisz wiedzieć, ile osób będzie na szkoleniu. Musisz też w końcu wiedzieć, jeżeli pojedziesz na przykład na wycieczkę, to co będziesz zwiedzać na tej wycieczce. Od tego opisu, szczegółowego opisu zadań są oczywiście wyjątki, ale im bardziej opis zadań jest szczegółowy co do zasady, tym lepiej. Następną rzeczą, którą musisz zrobić podczas planowania budżetu, to musisz szczegółowo przeanalizować regulamin konkursu grantowego, bądź jeżeli chcesz pozyskać środki w ramach akcji crowdfundingowej, musisz przeanalizować regulamin portalu crowdfundingowego. Musisz się zastanowić nad kosztami specjalnymi. To są koszty wynagrodzeń administracyjne, sprzęt, jakieś remonty, jakiś VAT, podatki, nagrody. Musisz sprawdzić, czy te koszty w ramach regulaminu konkursu są kwalifikowane. Jeżeli robisz zbiórkę publiczną lub akcję crowdfundingową, musisz się zastanowić nad tym, czy ktoś by chciał przekazać środki na taki cel. Kolejną rzeczą, którą robię, to przy planowaniu budżetu, to bardzo szczegółowo rozpisuję budżet w Excel. Dlaczego w Excel? Dlatego, że od razu liczę pod sumy. Zawsze to robię w taki sposób, że w pierwszej kolumnie opisuję nazwę. Nazwę najczęściej już wpisuję tak, jak to wpiszę w generator. W drugiej kolumnie, tak jak klasyczny budżet projektu, opisuję koszt jednostkowy, czyli ile jedna rzecz będzie kosztować, na przykład godzina pracy trenera. Następna kolumna to ilość jednostek. I kolejna kolumna to jest po prostu formuła, czyli ilość jednostek razy koszt jednostkowy. Na dole podsumowuję dany budżet, abym od razu widziała, jaka jest kwota globalna całego projektu czy całej akcji. Jest to bardzo, bardzo, bardzo po prostu ważne, żebyście wiedzieli, ile pieniędzy chcecie na Wasze działanie. I teraz tak, już robiąc ten budżet w Excelu, aby potem się nie namęczyć, tylko kopiować opisy do wniosku, czy do akcji akurat tego nie trzeba, do akcji trzeba fajnie wypisać to, co będzie finansowane, ale jeżeli myślimy o projekcie, to każdy projekt ma swoje wymagania co do tego, w jaki sposób należy opisać pozycję budżetową. Przede wszystkim pozycja budżetowa powinna być łatwo powiązywalna z danym zadaniem. Czyli jeżeli w zadaniu pierwszym pojawia nam się animator, to w budżecie powinna się pojawić pozycja wynagrodzenie animatora. Jeżeli wpiszemy koszt wynagrodzenia, to wtedy nie będzie wiadomo, czy jego wynagrodzenia, czy ta osoba rzeczywiście będzie pracować na rzecz projektu. Także bardzo musicie dbać o to, aby to samo słowo opisywało daną pozycję budżetową w zadaniach i to samo słowo opisywało dany koszt w części budżetowej. Jeżeli zaplanowaliśmy warsztaty, to w budżecie powinniśmy mieć koszt materiałów na warsztaty, a nie na szkolenia. To jest bardzo częsty błąd, który popełnia dużo osób. Wtedy ten budżet się wydaje taki dużo bardziej chaotyczny, nieprzemyślany. Nie wiadomo, czy to ma sens, czy to ma ręce i nogi. W opisie pozycji budżetowej, oprócz tego, że trzeba wskazać kto, co, często też trzeba wskazać, jaki to będzie rodzaj umowy. Szczególnie aktualne wzory ofert publicznych na zadania publiczne są w tym miejscu bardzo trudne, ponieważ znikła nam jedna kolumna, a mianowicie wkład własny wolontarystyczny, tylko ten budżet jakby pokazuje się po prostu budżet całego działania i dzieli się to w tabelce pod budżetem na środki finansowe z dotacji, na środki finansowe własne i na wkład własny niefinansowy. I dlatego w pozycjach tam, gdzie się pojawiają wolontariusze, należy po prostu wskazać, że to będzie umowa wolontariacka. W umowach też, w budżetach warto też zaznaczyć, czy to będzie umowa zlecenia, czy to będzie umowa o pracę. Dlaczego? Dlatego, że w niektórych konkursach jest tak, że po prostu na przykład pewne typy umów są niekwalifikowane. Są na przykład koszty etatów, chyba że ktoś w całości będzie miał tą cząstkę etatu poświęconą na projekt, że ten czas jego pracy będzie poświęcony na projekt. Często niekwalifikowane są umowy o dzieło, chyba że zostanie to wpisane we wniosek o dofinansowanie. Tak na przykład jest aktualnie w projektach unijnych. Bardzo ważne też jest właśnie to, żeby było wskazane, że jest umowa wolontariacka, bo wtedy też będzie nam prościej na etapie realizacji projektu. Nie będziemy się musieli zastanawiać nad tym, co mieliśmy na myśli, mówiąc, że nasz wkład własny niefinansowy na przykład będzie wynosił 1000 zł, a jeżeli mamy pozycję budżetową, na przykład promocja projektu 10 godzin pracy razy 100 zł eksperta, 1000 zł, umowa wolontariacka, wtedy jest to po prostu jasne, skąd weźmiemy to 1000 zł wkładu własnego niefinansowego. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to właśnie są najważniejsze te rzeczy, aby precyzyjnie wskazać nazwę pozycji budżetowej, aby określić rodzaj umowy. Należy też określić wymiar czasu pracy. Jeżeli pracujemy na godziny, to bardzo łatwo jest komuś ocenić, czy koszt godziny pracy danego eksperta, danego specjalisty jest sensowny. Jeżeli z kolei pracujemy na etat bądź na zlecenie, ale płatne w systemie miesięcznym, to musimy pokazać, ile godzin dana osoba będzie pracować. Czasami zdarza się tak, że działania tej osoby nie są do końca dobrze opisane, że pojawia się co prawda opiekun grupy, ale nie ma żadnych zadań przyporządkowanych. I wtedy zapala się w umyśle oceniającego taka czerwona lampka. No dobrze, ale po co ta osoba jest? Co ona będzie robić i dlaczego chcemy jej zapłacić minimalną krajową? Wiem, że jeżeli mówimy o stanowiskach specjalistycznych, to ta minimalna krajowa jest obecnie, no tak jak sama nazwa mówi, tak, minimalną krajową. A jeżeli ta kwota odbiega od cen rynkowych, należy uzasadnić, dlaczego jest wyższa. Oczywiście ja też przychylam się do tego takiego ruchu oceniających, który mówi, żebyśmy sami sobie nie robili krzywdy, żebyśmy sami nie robili krzywdy naszym organizacjom i nie wycinali bezsensownie kosztów wynagrodzeń, ale ciągle niestety zdarzają się sytuacje, że po prostu te wynagrodzenia są obcinane jako zbyt wysokie. Kolejnym takim tipem, o którym można pomyśleć podczas konstrukcji budżetu, są tak zwane przeze mnie wygodne worki. Co to jest wygodny worek? Wygodne worki to są nazwy pozycji, nazwy kosztów jednostkowych, jak na przykład komplet, usługa, zestaw, czyli takie pozycje, które po prostu jakby zawierają w sobie kilka pozycji. No i po co to się robi? To się robi na przykład podczas zakupu materiałów na warsztaty, gdzie chcemy zrealizować warsztaty plastyczne dla 15 dzieci i na te warsztaty potrzebujemy bloki, kredki, nożyczki, czyli taką drobnicę tak zwaną. No i teraz nie wpisujmy w budżet, że kupimy 10 paczek kredek, 4 bloki, 15 nożyczek i jakieś tego typu inne historie, dlatego że to jest po prostu, będzie się Wam to trudno rozliczało, bo na przykład w projektach miejskich ciągle trzeba mieć zgodę na każdą zmianę wysokości pozycji budżetowej przez grantodawcę. Musi być po prostu zaakceptowana ta zmiana. Więc jeżeli nagle się okaże, że na nożyczki wydacie 15 zł, a nie zaplanowane 30, to po prostu będziecie musieli prosić o zgodę na przerzucenie tych 15 zł na inną pozycję budżetową. To jest po prostu mega, mega trudne, dlatego szczególnie właśnie w przypadku takich drobnych zakupów typu zakup artykułów spożywczych, usługa cateringowa, zakup materiałów na warsztaty, po prostu się tworzy takie wygodne worki, zestawy, komplety, sztuki. Wtedy bardzo też ważne jest to, aby w którymś miejscu we wniosku, czy na przykład w opisie pozycji budżetowej, bądź w uzasadnieniu do budżetu, wskazać, co my rozumiemy przez daną pozycję budżetową. Po prostu musicie wtedy opisać, jeżeli pozycja budżetowa nazywa się zakup materiałów na warsztaty, to ja wtedy często w nawiasie wpisuję mazaki, kredki, karteczki samoprzylepne, papier, toner, przecinek i tym podobne. Albo na przykład wpisuję na przykład mazaki, kredki i inne. Dlaczego jest ważne to i inne? Aby ktoś, kto będzie ten projekt rozliczał, wiedział, że mogą się też pojawić inne produkty w tych rzeczach, które kupujecie. Miałam taką sytuację, że zabrakło tego ITP i inne i okazało się, że nie mogę kupić kredek, pomimo tego, że te kredki były potrzebne. Także to jest po prostu bardzo ważne, żeby ten katalog był otwarty, żeby na sztywno nie określać zakresu katalogu. Niektórzy nadużywają tych wygodnych worków, a na przykład mówią, że odbędzie się wycieczka i jest zakup wycieczki, zakup usługi. Albo na przykład, że zrealizują szkolenie wyjazdowe i że koszt szkolenia to jest powiedzmy 30 tysięcy złotych dla tam 30 osób. No i pytanie jest teraz takie, czy to jest cena rynkowa i jak oceniający ma to ocenić. Dlatego ja bym tego nie nadużywała, akurat w przypadku nie blokowała tych rzeczy, nie sumowała ich razem. Później na etapie realizacji projektu można te rzeczy sumować na jednej fakturze, czyli może być jedna faktura do kilku pozycji budżetowych, tylko wtedy musi być dobrze opisana. I akurat w przypadku szkoleń osobno bym wydzieliła koszt trenera, osobno koszt noclegu, osobno koszt wyżywienia, osobno koszt na przykład dojazdu, osobno koszt materiałów. Czasami niektórzy blokują koszty wyżywienia z kosztami noclegu, mówimy tu o szkoleniach wyjazdowych, ale po prostu jakby nie można robić tak, że będzie to wynosiło koszt szkolenia wyjazdowego 30 tysięcy złotych, komplet, sposób, nazwa jednostki miary, ponieważ wtedy taki oceniający czy osoba, która patrzy się na ten budżet, nie wie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Czasami niektóre osoby liczą to i dzielą to, mnożą przez ilości osób, ale po prostu czasami niektórym się nie chce tego robić i też nie muszą tego robić, ponieważ jeżeli to Wy poszliście na łatwiznę, to dlaczego ktoś inny ma po prostu za Was to wszystko rozpracować? Taką też pozycją budżetową, która zawsze sprawia, że zapala mi się czerwona lampka, gdy oceniam wnioski, jest na przykład zakup platformy internetowej. Jeżeli ten zakup jest wysoki, ja widziałam na przykład platformy, które będą kosztowały 190 tysięcy złotych, to po prostu trzeba to opisać, a najlepiej to rozbić, dlatego że akurat w tym koszcie zakupu tej platformy za 190 tysięcy złotych miały być warsztaty wdrożeniowe, miała być praca informatyków, miało być przygotowanie ludzi, miały być szkolenia dla ludzi i w ogóle wszystko wpuścili w jedną pozycję budżetową, która była kosmiczna. I trzeba by było po prostu coś z tym zrobić, żeby to miało ręce i nogi, ale też żebym ja żeby znikła w mojej głowie ta czerwona lampka i chęć od razu jednorazowego wywalenia po prostu tej jednej pozycji budżetowej. Jeszcze w planowaniu budżetu musicie pamiętać o tym, aby nie dobijać maksymalnie do typów wydatków, które są określone procentowo. Co to znaczy? To znaczy to, że jeżeli jakieś koszty administracyjne na przykład nie mogą być wyższe niż 10% wartości projektu, kosztów bezpośrednich, to nie róbcie, nie wpisujcie w budżet 10%, dlatego że jeżeli wydacie mniej, to będziecie mogli też wydać mniej kosztów administracyjnych. Lepiej zostawić sobie taki mały zapas, bo rzadko kiedy zdarza się, żeby wydać 100% dotacji. Dobra, myślę, że tutaj jeżeli chodzi o planowanie budżetu, to takie z grubsza mamy to. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzony przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.